z rodziną mi do twarzy.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dzieci w sieci, młodzież w sieci, młodzież także w studiu Radia Doksa. Kasia, Aneta i Daria są dzisiaj razem z nami. Pani Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. Jolanta Dec, koordynator strzeleckiej grupy Profilaktyka Aty. Rozmawiamy o zagrożeniach w sieci. Oczywiście nie zgłębimy całego tematu, tutaj tylko wybrane aspekty poruszamy. W przerwie i może niech tak zostanie, bo stwierdziliśmy jakby jednogłośnie, że część rodziców nie radzi sobie po prostu z tymi nowymi technologiami i tak naprawdę ma mocno ograniczone możliwości w takim kontrolowaniu, śledzeniu swoich dzieci. Bardziej trzeba by się było skupić na kontakcie, na takim zaufaniu. Tutaj to zarówno młodzież, jak i specjaliści podkreślają, że chyba tylko tędy droga. Ale skoro nie mamy możliwości jakby wejścia w świat dzieci, kontrolowania tego, co się tam dzieje, no to mamy możliwość obserwowania tego dziecka, prawda? Czy to tego małolata, czy to już takich starszych dziewcząt jak wy. Co powinno zaniepokoić rodziców? Jakie jest zachowanie?
Takie ogólne objawy, które mogą świadczyć o uzależnieniu od internetu czy problemowego używania komputera czy internetu, ale to nie tylko u dzieci, tylko u dorosłych także. To jest takie intensywne pragnienie tego, żeby tego komputera używać, tak? Jest przymus tego używania, głód tego internetu i kiedy go nie ma, pojawia się jakaś pustka, jakiś smutek, jakieś napięcie, jakaś samotność, że ja już muszę, już jeszcze ile muszę wytrzymać do końca lekcji i będę mogła, czy mógł zasiąść przed komputerem. Pojawia się dyskomfort i narasta napięcie, kiedy tego komputera nie ma. Mamy coraz większy problem z kontrolowaniem tego czasu, ile tam spędzamy w tej sieci tego czasu, ile nam to zajmuje. Koncentracja życia tak naprawdę następuje wokół tego komputera i to ogranicza jakieś inne przyjemności, jakieś inne innego rodzaju aktywności, które moglibyśmy w tym czasie wykonywać. I to jest już bardzo niepokojące, tak? Że dziecko nie wychodzi z pokoju, po szkole zasiada do komputera i właściwie do późnego wieczora czy przez północy na tym komputerze siedzi, przestało się spotykać ze znajomymi, przestało, nie wiem, grać w jakieś sporty, czytać książki, to co interesowało do tej pory już nie jest takie atrakcyjne. No i zaczynają się takie jakby konsekwencje tego, czyli jakieś konsekwencje zdrowotne, konsekwencje społeczne, konsekwencje szkolne, że właśnie może nie zdać klasy, czy są jakieś problemy z nauką. W przypadku dorosłych to, że problemy z pracą, czy problemy w związku, czy nawet groźba rozwodu, tak, że ja już mam dosyć, ty masz tylko komputer, ty masz tylko gry, ja się wyprowadzę.
To są takie rzeczy, które można zauważyć, jeśli się dorośli postarają i nie przeoczą pewnych sytuacji. A teraz jakby z waszego punktu widzenia, dziewczyny, co by was zaniepokoiło wśród waszych znajomych, koleżanek, kolegów? Czy były takie sytuacje, czy spotykaliście się gdzieś z takimi sytuacjami? Były głośne historie, prawda? Gimnazjalistki, która popełniła samobójstwo, bo w sieci znalazł się jakiś film z jej udziałem. Czy jesteście wyczulone na takie historie? Czy one się gdzieś dzieją w waszym bliższym lub dalszym otoczeniu?
Może najlepszy przykład jest to, że teraz jest taka moda, że na urodziny, jeżeli mamy urodziny, to wrzucamy różne zdjęcia z osobą, która właśnie te urodziny obchodzi. Niektórzy właśnie wrzucają dosyć upokarzające takie zdjęcia, więc myślę, że no niektórzy mogą naprawdę ciężko to przeżywać, bo wiadomo, żarty żartami, ale wszystko powinno mieć swoje granice. Ja na przykład, jeżeli już mam wrzucić jakąś takie zdjęcie, na którym jest ta dana osoba, najpierw zapytam ją, mówię, patrz, fajne mam zdjęcie, trochę śmieszne jest, ale nikogo nie ośmiesza. Jesteś za tym, żeby po prostu je wrzucić? Okej, dobra, to ci wrzucam na urodziny, żeby po prostu nie było później jakichś nieporozumień, czy właśnie przykrych sytuacji. Ja jeżeli bym miała się zaniepokoić, no to właśnie jeżeli koleżanki stałyby się agresywne lub zbyt ciche, może w pewnym momencie, to już wiedziałabym, że coś jest nie
tak. Czy gdzieś masz taką kontrolkę z tyłu głowy, że warto być czujnym, bo wiadomo, że różne rzeczy się gdzieś tak mogą dziać tak za tym ekranem.
Tak, uważam, że jednak tak jak właśnie o tych zdjęciach wspominałam, lepiej zapytać, żeby później nie było, że ta osoba przeze mnie będzie miała jakieś konsekwencje, czy będzie jej przykro, czy może akurat będzie jej ktoś przez to wszystko dokuczał.
Ta sytuacja, o której Kasia już mówiła, że spotyka się grupa osób i nagle siedzą z nosami w tych telefonach. Kasia mówi, reaguje, tak? Próbuje rozmawiać, żeby jakoś ich obudzić, że jesteśmy tutaj fizycznie i możemy ze sobą porozmawiać twarzą w twarz. Ale czy jeszcze spotykałyście się z takimi sytuacjami, które was po prostu zaniepokoiły wśród waszych znajomych?
Może też nagrywanie głupich filmików, jeżeli widzimy, że ktoś kogoś ośmiesza i tutaj, o, tutaj już gdzieś ta kamera się pojawia, już gdzieś ten telefon już jest nakręcany. I mnie bardziej niepokoi to, że nikt z grupy, która przy tej osobie jest, nikt po prostu na to nie reaguje, a dobrze wiedzą, że ten filmik w rękach tej osoby nie jest do końca bezpieczny, bo on w każdej chwili może gdzieś się pojawić i tą daną osobę ośmieszyć.
Czy ludzie w ogóle, młodzi ludzie, zresztą ja nie wiem, czy tylko młodzi, bo my tutaj mówimy o dzieciach, o młodzieży, ale to też jest pytanie o to, jaki przykład dają dorośli, czy my rzeczywiście potrafimy odpowiedzialnie pokazać dzieciom, jak się korzysta z internetu. Przecież mamy mnóstwo dorosłych osób, które bezmyślnie wrzucają zdjęcia swoich pociech w bardzo różnych sytuacjach w sieć. No i to już tam potem zostaje. To też gdzieś przykład idzie z góry.
Tak, ostatnio nawet jeden ze znajomych wrzucił zdjęcie swojego nowonarodzonego syna i zmieniał go pod wpływem komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem. Naprawdę fajne komentarze, bo jeden z gości spytał, czy zdaje sobie z tego sprawę, jak to dziecko będzie się czuło za parę lat, kiedy zobaczy swoje zdjęcie nagie zaraz po urodzeniu. I oczywiście no zmienił to. No,
ale taka refleksja się pojawiła.
Tak, ale no niestety pokazujemy nasze dzieci malutkie, które uczą się chodzić. Tak, no wyglądają ślicznie, no ale czy na pewno muszą w taki sposób być prezentowane całemu światu? No może niekoniecznie. Rodzice dają dzieci niemowlaków, dają dzieci już starsze, ale te dzieci później dorastają i te dzieci później też są w pewien sposób narażone na kpinę i niesmaczne żarty ze strony swoich kolegów, którzy po paru latach to oglądają. No wiadomo, no Facebook już istnieje ładnych parę lat. Ten maluch, który miał roczek w 2008 roku, w tej chwili już jest dorosłą osobą, znaczy no dorosłą, jest młodym człowiekiem. No a te zdjęcia nadal tam są. Te zdjęcia na tych profilach naszych rodziców dalej są.
Ja spotkałam się też z przykładem nastolatka, wczesnego nastolatka, który wręcz poprosił swoją mamę, mówi, słuchaj, ale już nie wrzucaj tych zdjęć ze mną, bo koledzy się po prostu ze mnie śmieją. Więc no też jest taka szansa, że gdzieś to dziecko, temu dziecku się zapali kontrolka. Czy macie taką świadomość, że to, co trafi do tej sieci, to tam już po prostu zostaje?
Tak.
I nie ma takiej opcji, żeby to za 5-10, znaczy, że jest taka ewentualność, że za 5-10, 15-20 lat wypłynie.
Tak, jest taka świadomość i właśnie też niejednokrotnie, jak ja wrzucam swoje zdjęcia, to co już tutaj właśnie pani Jola mówiła. Zastanawiam się, czy to zdjęcie jest odpowiednie, bo są właśnie różne takie strony demotywatory i jest tam właśnie różne takie obrazki mamy i mamy obraz przedstawiający naszą babcię w swoim normalnym stroju, skromnie ubraną, uśmiechniętą i mamy zdjęcie młodej dziewczyny wymalowanej niejednokrotnie biust na wierzchu i pod spodem jest napisane, a ty jak chciałabyś, żeby twoje, jakie zdjęcie chciałabyś swojej babci oglądać? I to mi właśnie tak daje dużo do myślenia. Mówię sobie, jak ja już mam wrzucić to zdjęcie, to chcę, żeby moje dzieci się mnie nie w przyszłości nie wstydziły, żeby mogły pokazać, to jest moja mama, patrz, ona była ładna, była skromnie ubrana, niczego nie pokazywała, niczym się nie afiszowała w taki sposób.
To są sytuacje, kiedy wrzucamy swoje zdjęcia, tak? Natomiast kiedy ktoś, mając dobrą zabawę, robi komuś innemu zdjęcia, czasami no, w bardzo takich niewybrednych pozach, sytuacjach i tak dalej, i to wrzuca, i to w żaden sposób karalne nie jest? Jak to jest?
No jeżeli nie godzi w danym momencie wizerunek tej drugiej osoby, no to raczej nie jest karalne.
A jeżeli godzi?
Jeżeli godzi, to oczywiście tak. Oczywiście tak.
Ale to trzeba dochodzić swoich praw.
Trzeba dochodzić swoich praw.
Udowodnić, że się doznało krzywdy.
I niestety no, trwa to długo i no, też nie każdy chce podejmować się takiej drogi i próbuje to innymi metodami załatwić, poprosić osobę, która umieściła takie zdjęcie o usunięcie, aczkolwiek no, to zawsze zostaje, gdzieś to zawsze zostaje. Trzeba po prostu uważać też na to, jeżeli jesteśmy na jakimś spotkaniu towarzyskim, wśród znajomych, wiadomo, we wszystkich smartfonach w tej chwili mamy świetne telefony, które robią zdjęcia, które nagrywają. Na których niekoniecznie musimy świetnie wyglądać.
Albo się zachowywać. Ja osobiście tego nie znoszę.
Musimy zwracać uwagę na to, kto i kiedy nam robi zdjęcie. I nie pozwalać sobie na to, kiedy jest to impreza towarzyska, na której się pokazuje alkohol, umówić się tak, że jeżeli jest alkohol, jest impreza towarzyska, że te telefony po prostu chowamy i nie korzystamy z aparatów telefonicznych.
A to później może być... jakby przed taką imprezą dorosłych stał ktoś, kto zbierał telefony.
Tak.
Że nigdy nie to jest dobry, bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Ja będę to teraz wdrażać w moje towarzystwo, bo ja mam, ja tego bardzo nie znoszę. Filmów, nagrywania też w ogóle na imprezie, gdzie po prostu czasami chce się powygłupiać, odprężyć i ja nie chcę tego oglądać, to nie jest mi potrzebne na pamiątkę. Chcę się powygłupiać i o tym zapomnieć, tak? I później świadomość, że ktoś to ma nagrane, obfotografowane, jest nieznośna po prostu.
A niestety jest mnóstwo dorosłych osób, które się świetnie bawi, robiąc właśnie zdjęcia, tak, w takich sytuacjach, nagrywając filmiki, bo my mówię, cały czas rozmawiamy z młodzieżą, przestrzegamy młodzież, a myślę, że trzeba by było wszystkich przestrzec.
No i tak, młodzież, i z góry, i dorosłych.
Dla dorosłych tym bardziej jest to zagrożenie, bo jeśli ktoś pracuje w biznesie, no to portale społecznościowe są sprawdzane, tak? Przez pracodawców, jak się tam prezentujemy i co tam się dzieje. Więc właśnie bycie obfotografowanym na jakiejś imprezie z alkoholem, czy w jakichś dziwnych pozach, czy bardzo wyzywająco ubranym, no może nam po prostu pozbawić nas pracy, tak?
Tak, i zaszkodzić w dalszej karierze, oczywiście.
No, tutaj
tak.
Na koniec możemy trochę odwrócić sytuację, bo są z pewnością sytuacje, kiedy nie jeden nastolatek, nie jedna nastolatka mają trochę więcej jakby takiej wyobraźni, tak? Tak jak tutaj Aneta mówi, z perspektywy babci, tak? Z perspektywy tych nawet kilkudziesięciu lat, co będzie potem. Także czasami warto się też uczyć od młodzieży i posłuchać tych młodych, mądrych. Kiedy nie wiemy, co robić, gdzie szukać informacji? Po prostu wiemy już, że nie
w
wiemy.
W internecie.
Tak? Tak, w internecie. Wrzucamy.
Tam jest najszybciej znaleźć adres. No jeśli coś nas niepokoi, no to oczywiście są specjaliści, którzy się tym zajmują. Od poradni psychologicznych, pod poradnie leczenia uzależnień i współuzależnień, czy lekarzy, którzy gdzieś tam mają to diagnozować i wyłapywać. A takie najbliższe, to myślę, że gdzieś tam już psycholog w szkole ma jakieś informacje i może pokierować dalej, czy wysłać. No w jakichś oczywiście poważniejszych sprawach, no to policja tutaj też na pewno udzieli informacji. Jakieś telefony zaufania, gdzie też pokierują po prostu, gdzie można iść i szukać
tak,
wsparcia,
szczególnie,
pomocy.
Szczególnie, że dzisiaj też policji jest wydział, który zajmuje się cyberprzemocą i naprawdę można się do każdej komendy powiatowej zgłosić i w każdej komendzie powiatowej dostanie się specjalistyczną pomoc, może nie w tej chwili i natychmiast, ale zostaną skierowani do wyspecjalizowanych komórek, które rozwiązują problemy i naprawdę świetnie sobie radzą w tym zakresie.
Czyli nie zastanawiać się, kiedy nie wiemy, co robić, po prostu pytać.
Dokładnie, no to jest najważniejsze.
Najprostsza droga.
Nic nie kosztuje.
Daria, jeszcze ciebie muszę zapytać, te książki to czy czytasz w formie papierowej, czy w internecie? Elektronicznej.
W formie papierowej.
I ma to swój urok, ma to swój taki, bo wiesz, ja ci powiem, młoda osoba czytająca książki, pisząca bloga na temat książek. To kiedy ty masz czas na internet, na siedzenie w sieci? Masz go mniej?
Znaczy, powiem tak, jak byłam młodsza, to sama byłam uzależniona od internetu i od komputera. I właśnie dzięki książkom udało mi się jakby z tego wyjść. I nieraz jest tak, że zamiast siedzieć przy komputerze, to wolę wyjść gdzieś ze znajomymi, chociażby na miasto, albo właśnie poczytać książkę w pokoju, żeby odpocząć. Ale jednak no, myślę, że też jest czas na internet, jest czas na książki, ale tak bez przesady, ani w jedną, ani w drugą stronę.
A jak udało ci się wyjść z tego, jak mówisz sama, że byłaś uzależniona? Ktoś ci pomógł, czy tak sama się zorientowałaś, że jest coś nie tak i postanowiłaś coś zmienić?
Czy wydaje mi się, że rodzina zwracała mi uwagę, że no, coś nie gra. Ale chyba głównie poradziłam sobie z tym sama, właśnie szukając jakichś innych pasji, no bo teraz z perspektywy czasu widzę, że to musiało być dość męczące siedzieć tak długo przy komputerze i nie widzieć, co się w ogóle dzieje dookoła.
I grać w Simsy.
A to już jakiś czas temu było, tak? Po prostu tego coś tak. To już chyba teraz nie jest moda
teraz
na Simsy.
Jest moda, tylko że teraz Simsy gra się w sieci.
To ja już nie jestem daleko.
Przedtem Simsy były pożeraczem czasu, teraz niestety Simsy są dosyć mocnym zagrożeniem, bo gra się w sieci, poznaje się ludzi obcych w całym świecie.
Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Tutaj mam nadzieję, że te wasze doświadczenia, nasi słuchacze wyciągną sobie z nich wnioski, bo to jest po prostu samo życie, to się dzieje tu i teraz i z tymi sytuacjami się spotykacie i zmagacie. Bardzo dziękuję. Dzisiaj gośćmi w studiu Radia Doxa były Kasia, Aneta i Daria. Dzięki dziewczyny.
Dziękujemy.
Pani Zofia Proczka-Śnieżek, psycholog z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
I pani Jolanta Dec, koordynator strzeleckiej grupy Profilaktyka Aty. Dziękuję pani pięknie.
Dziękuję bardzo.
Ten program, ta rozmowa, proszę państwa, od jutra oczywiście na naszej stronie doxa.fm. To tak a propos życia w sieci. Zapraszam w zakładce z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień, proszę państwa, temat szacunek w małżeństwie. Porozmawiamy sobie, czym jest szacunek, jak on się przejawia na co dzień w konkretnych sytuacjach, jak przejawia się też jego brak. Jak szacunek rozumieją kobiety, jak rozumieją mężczyźni, o tym porozmawiamy 31 maja o 20. Zapraszam już dzisiaj serdecznie. Dziś dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.